Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, w posłudze Chrystusowego kapłaństwa, głoszący Ewangelię, udzielający w szatarstwie sakramentu świętych mocy i mądrości Boga oraz budowaniu wspólnoty Kościoła. Drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka. Wspominamy dzisiaj 25. rocznicę erygowania waszej parafii, powołanej przez biskupa Edwarda Materskiego osobnym dekretem, przezywając wstawiennictwa patrona świętego Judy Tadeusza. Przez sprawowanie tej Eucharystii potwierdzamy wiarę Kościoła, który zrodził się z przebitego boku Chrystusa, a został zbudowany na fundamencie apostołów, których wybrał sam Zbawiciel Jezus Chrystus. Podkreślmy jeszcze jedną prawdę, a mianowicie pierwszeństwo łaski, obecności i działania Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym zwołał nas na to wybrane miejsce dzisiaj, a konsekrowane przez biskupa Henryka Tomasika 7 lipca 2013 roku. Nim daliśmy osobistą odpowiedź, Duch Święty zwołał nas w imię Jezusa Chrystusa, abyśmy, jeszcze raz to podkreślam, potwierdzili wiarę Kościoła jako wspólnotę. Dziękujemy Bogu za dar posługi księdza Henryka Wolczyńskiego, jego wszystkich dotychczasowych współpracowników w różnych wymiarach służby, a zwłaszcza wspomnijmy architektów i projektantów w osobach pana Zbigniewa Grządzieli i pana Bogdana Cioka. To są ci sami, którzy budowali naszą wspólnotę i dom seminaryjny w Radomiu. I z pewnością jeszcze w wielu innych miejscach mieli swój błogosławiony udział. Dlatego trzeba ich przypomnieć właśnie poprzez ich własne imiona. Drodzy w Chrystusie, dzisiejsza liturgia wskazuje nam postaci świętych apostołów Szymona i patrona waszej parafii, świętego Judę Tadeusza. A w świetle czytań mszalnych dostrzegamy relację pomiędzy modlitwą samego Jezusa a misją apostolską wybranych po imieniu 12 apostołów. Niezastąpionym wzorem modlitwy i zjednoczenia z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym jest sam jednorodzony Syn Boga, człowiek Jezus Chrystus. Na pierwszy plan wysuwa się trwanie Jezusa na całonocnej modlitwie, aby z nastaniem dnia podjąć decyzję wyboru apostołów zgodnie z wolą Ojca. Wybrał tych, których sam chciał. Jest w tym Jezusowym przykładzie bardzo ważne podkreślenie, że modlitwa będąca uzgodnieniem pragnień naszego serca z wolą Boga winna poprzedzać ważne decyzje zarówno naszego osobistego, jak i wspólnotowego życia. Tym samym modlitwa, będąc darem spotkania człowieka z Bogiem, jest czymś integralnym, obejmującym całego człowieka, całość jego życia, a nie czymś marginalnym i zbytecznym, oderwanym od życia. Z kolei święty Paweł Apostoł w swoim liście do Efezjan wyraźnie wskazuje na jedność i zespolenie w tajemnicy Jezusa Chrystusa poszczególnych osób. Przez wiarę bowiem nie jesteśmy już obcymi i przychodniami na tym świecie, ale jesteśmy współobywatelami Boga, współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na kamieniu węgielnym Kościoła, którym jest Jezus Chrystus, a fundamentem są Jego wybrani apostołowie, wśród nich Juda Tadeusz, zwany także wielkoduszny. Co prawda nosi to samo imię, co zdrajca Jezusa, Judasz z Iskariota. Był on bratem świętego Jakuba Mniejszego, a zatem ścisłym krewnym Jezusa. Juda miał głosić Ewangelię w Judei, Samarii, Idumei, Syrii i Mezopotamii, aby ponieść śmierć męczeńską w Emesie. Ponadto był autorem krótkiego listu w Nowym Testamencie, w którym określił siebie jako sługę Jezusa Chrystusa i brata Jakubowego. Ostrzega w nim, przed chwilą usłyszeliśmy te słowa, przed fałszywymi naukami dotyczącymi Jezusa i szydercami, którzy będą powodować podziały. Dlatego zachęca chrześcijan w Azji Mniejszej, aby budowali samych siebie na fundamencie najświętszej wiary w Jezusa Chrystusa i modlili się w Duchu Świętym, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, postawmy sobie bardzo ważne pytanie. Jakie są nasze zadania na płaszczyźnie wiary, które stoją przed nami w obecnym czasie, świętując ten jubileusz? W obecnym czasie naszych doświadczeń, o których wspomniał ksiądz Henryk, zarówno tej izolacji, również zewnętrznej nas samych wobec siebie, a cóż dopiero powiedzieć we wspólnotach wiary Kościoła w czasie pandemii, a teraz w zagrożeniu, nie daj Boże, wojny ogólnoświatowej. Pomimo, że ona, tak jak mówił ojciec święty Franciszek, ona już się dokonuje tylko we fragmentach. I pierwszym naszym zadaniem jest odkryć prawdę o sobie w planie miłości Boga. Bo jak pouczy nas Kościół w Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes, człowiek jest bowiem jedynym w świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Czyli geneza człowieka, każdego z nas, to nie tylko sprawa biologii ogólnoludzkiej, przymierza i zjednoczenia dwojga osób, ale jest to równocześnie stwórcza wola Boga, tchnienie Jego miłości. I jak podkreśli to w liście do rodzin święty Jan Paweł II, nowy człowiek od momentu poczęcia, a potem urodzenia, przeznaczony jest do współuczestnictwa w życiu wiecznym Boga. Życie nasze sięga w zamyśle Boga poza granice czasu. Odkryjmy tajemnicę własnego życia w Bogu. Od momentu zwłaszcza naszego chrztu w życie Boga, we wspólnotę z Bogiem wpisane są nasze imiona. I to jest nasze dziedzictwo, i to jest nasza radość, ale jednocześnie zadanie. Dobrze oddaje to psalm 139, w którym psalmista modli się: znasz i przenikasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Nim jeszcze jest słowo na moim języku, tu już je znasz w całości. Nie tajny Ci byłem, kiedy pod sercem matki nabierałem kształtów. Nie tajna Ci była moja istota, nim choćby jeden dzień zaistniał. Prowadź mnie drogą odwieczną, żebym nie szedł na drogę nieprawą. Zapamiętajmy, 139 psalm, który pokazuje nam opatrznościową miłość Boga nad nami, nad każdym z nas, niezależnie od tego, kim dzisiaj jesteśmy i jakie jest nasze powołanie. Drugie zadanie, które również wynika z roli i wartości modlitwy jako daru spotkania dwóch pragnień serca Bożego i serca ludzkiego, to jest wzajemność pragnień. Czyli modlitwa to jest uzgodnienie tego, czego chce dla nas Bóg. To nie jest tylko nasza prośba, przebłaganie, dziękczynienie, ale uzgodnienie serc. I wtedy dopiero następuje prawdziwe spotkanie na modlitwie. I wiemy, że ta wzajemność pragnień, będąc istotą życia chrześcijańskiego, jest łaską Ducha Świętego, który, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian, przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie potrafimy się modlić, gdy nie potrafimy słowami wyrazić tego, czego pragniemy. Bo przecież wie Bóg, czego nam potrzeba, wpierw Nim Go poprosimy. Modlitwy najpiękniejsze nauczył nas sam Jezus Chrystus w słowach: kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. Przecież ten tytuł otwiera nam niebo, otwiera nam zjednoczenie z Bogiem jako naszym Ojcem, który posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I rozumiemy, że modlitwy trzeba się uczyć wciąż od nowa, zarówno indywidualnej, jak i wspólnotowej. Przywołam tutaj postać księdza kardynała Adama Kozłowieckiego, który był więźniem obozów w Auschwitz, a potem w Dachau. Doczekał się wyzwolenia. Spełnił swoje życie jako kapłan, jezuita, a później biskup i kardynał w Lusaki w Zambii. Napisał książkę Ucisk i strapienie, opisujące przeżycia obozowe. I wtedy napisał między innymi takie wyznanie: jakżeż inaczej w obozie modliliśmy się słowami modlitwy pańskiej. Ojcze, bądź wola Twoja. Jakżeż inaczej w obozie prosiliśmy Boga: Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jakżeż inaczej w obozie prosiliśmy słowami: odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie do złego. Zbaw nas ode złego. Moi drodzy, to są prośby te same, które wypowiada Kościół od Jezusa już. Ale jakżeż inaczej dzisiaj te słowa modlitwy pańskiej brzmią też na Ukrainie i w wielu miejscach takich czy innych prześladowań. Właśnie dlatego, że ktoś nosi imię chrześcijan. I drugi przykład. Ktoś może powiedzieć kardynalski. Tak. Kardynał wietnamski Van Thuan więziony był w obozie komunistycznym przez 13 lat. I wyobraźcie sobie, 9 lat w izolacji i w ciemności, w piwnicach, gdzie nie dochodziło światła. I mówi, co go napawało nadzieją? Powtarzanie modlitw, które znał od dzieciństwa, poczynając od Ojcze Nasz. Zdrowaś Mario. I inne modlitwy, które znał i zapamiętał. Powtarzał je nieustannie. I ta modlitwa, jak określił, była dla niego światłem nadziei, którą pokładał w Bogu. I to jest również wskazanie dla nas. Trzecim zadaniem jest wdzięczność Bogu za łaskę bycia w Kościele, w tajemnicy naszych powołań oraz łaskę bycia wspólnotą Kościoła. A to zadanie spełniamy w tajemnicy dzisiejszej Eucharystii i w każdej niedzielnej czy świątecznej tajemnicy zjednoczenia z Chrystusem. Dzień Pański, niedziela, jak uczył nas Jan Paweł II w swoim liście Dies Domini, oraz udział w Eucharystii powinien być dla każdego wierzącego sercem niedzieli. Jest to powinność, której nie można pominąć, podkreślał papież i wskazał na wzór męczenników z przełomu III i IV wieku, którzy wyznawali przed Trybunem Rzymskim: my nie możemy żyć bez Eucharystii. To jest przesłanie dla nas, dla każdego pokolenia. To w tej tajemnicy wsłuchujemy się w Słowo Boga, Jego aktualność oraz przyjmujemy ciało i krew Chrystusa dla życia wiecznego. Ostrzegał nas sam Zbawiciel: jeśli nie będziecie spożywali ciała i krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To jest nie tylko obietnica, to jest realność otrzymywanej łaski. I pozwólcie, że w zakończeniu przywołam pewne świadectwo z osobistej mojej posługi. Na przełomie 1986 i 87 roku w naszej wówczas diecezji sandomiersko-radomskiej odbywała się peregrynacja relikwii Krzyża Świętego ze wzgórza na Świętym Krzyżu. Przygotowywałem wtedy parafię w Wieniawie poprzez rekolekcję. Ale że jeszcze było kilka godzin do uroczystości kończącej z księdzem biskupem Edwardem, pojechałem do domu rodzinnego odwiedzić swoją mamę. I kiedy wracałem, spotkałem na drodze starszą kobietę, przykrytą taką chustą i z kosturkiem drewnianym w ręku. Zatrzymałem się. Podchodzę do tej kobiety i pytam: czy pani idzie do kościoła? I wtedy zobaczyłem jej twarz i tragedię wypisaną w oczach. Właściwie nie dostrzegłem jej oczu. Oczy były za mgłą, za chorobą jakiejś błony na oczach. A ona, nie wiedząc, że jestem księdzem, nie dostrzegając mnie w sutannie, powiedziała: synu, idę do kościoła, bo tam przychodzi Pan Jezus w swoim krzyżu. Może już ostatni raz. Ja mówię: ja jadę do kościoła. I pomogłem jej wsiąść do samochodu. I po chwili ona tak, szukając mojej ręki, dotknęła mnie i mówi tak: synu, trzymaj się Pana Jezusa, bo On mnie nigdy nie zdradzi. Ja jestem stara i ślepa, ale On mnie nigdy nie zdradził. Całą drogę przepłakałem, pomagając jej wyjść z samochodu przed kościołem. Ona dalej nie wiedziała, że jestem księdzem, że jestem misjonarzem podprowadzającym do Jezusa. Ale zrozumiałem, czym jest tajemnica kościoła. Że my jesteśmy właśnie na drodze podprowadzania siebie do Chrystusa. Żeby każdy z nas mógł to powiedzieć: On mnie nigdy nie zdradził. On mnie zawsze uprzedza swoją łaską i prowadzi właśnie przez życie do życia wiecznego. I tym jest Eucharystia, która buduje Kościół, która odnawia Kościół, która oczyszcza Kościół, najpierw poprzez sakrament pokuty, Zbyt wiele mamy dzisiaj przykładów tak zwanych oczyszczaczy Kościoła, którzy próbują nam zdeprecjonować osobę i pontyfikat daru Jana Pawła II. I dlatego pozwólcie, że właśnie jego słowa wypowiem na koniec. A powiedział to na krakowskich błoniach, kończąc Eucharystię. Czerwiec 79 rok. Nim stąd odejdę, proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się w krzyżu Jezusa Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu. Proszę was o to.